dobro,
piękno,
wrażliwość,
szczęście,
prawda,
sprawiedliwość,
wiara,
nadzieja,
miłość,
Bóg,
Bóg,
Bóg.
To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz. Drogami młodości.
No!
Dobry wieczór.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Kolejny piątek, 27 dzień sierpnia. Wakacje się kończą.
Marcinie, dlaczego ty zawsze zaczynasz audycję od kolejny piątek?
Ostatni piątek miesiąca.
Mówisz inaczej. Bo później będę po ciebie kojarzyć tylko z ostatnim, z kolejnym piątkiem.
Będę miał ksywę, kolejny piątek.
Proszę Państwa, tak trochę jeszcze na luzie, trochę tak wakacyjnie, trochę z uśmiechem. Witamy serdecznie w audycji Drogami Młodości. Naprzeciwko mnie Marcin Mazurek.
A naprzeciwko mnie, i to dosłownie, ksiądz Tomasz Bieliński. Dosłownie po niedzieli na stół, tak jak zawsze.
Nie powiemy Państwu, kto realizuje dzisiejszą audycję, dlatego że...
Jest to dla nas niewiadoma.
Jest to dla nas niewiadoma, dokładnie. Nagraliśmy ją wczoraj, czyli w czwartek. No, czas wakacyjny, są jeszcze pewne zobowiązania, rozjazdy, korzystamy trochę z wolniejszego czasu i dlatego, ale zapewniamy Was, to co tu się będzie działo, działo się będzie na żywo, spontanicznie, i dla Państwa będzie to jak najbardziej audycja na żywo, z tym, że no, pozbawimy Państwa tym razem przywileju dzwonienia do nas, czy też pisania
SMS-owania.
Mam nadzieję, że mimo to nasza audycja, dzisiejszy temat nie straci na swojej atrakcyjności, na swojej głębi.
No bo jest atrakcyjny, nawet jakby się rozmawiało przez internet.
No bardzo, jest to atrakcyjne, jest to coś takiego wprost, gdzie adrenalina idzie do góry.
Adrenalina, hormony się wydzielają. Co jeszcze?
No mówiąc krótko, la vita è bella.
Si, certo.
La vita è bella in duo, szczególnie we dwoje. Ale czy koniecznie trzeba mieszkać przed ślubem, żeby to życie po ślubie było piękniejsze? To jest temat naszej dzisiejszej audycji.
Tak, ksiądz z praktyki będzie mówił duszpasterskiej. Ja z niepraktyki będę się pytał, ale mamy praktyków przed sobą.
Ty jako człowiek doświadczony masz już wiek Pana Jezusa, czyli po 30 jesteś. I masz pewne doświadczenie życiowe, więc od 30 lat każdy pobożny Żyd był traktowany poważnie. Ja ciebie też traktuję poważnie, chociaż nie jesteś Żydem. Nie tak. Proszę Państwa, chcemy dzisiaj właśnie mówić o tym, czy trzeba mieszkać przed ślubem, aby się lepiej poznać, aby małżeństwo było udane, aby młodzi mieli więcej pewności, że, jak to mówią, nie biorą kota w worku.
Żeby się wypróbować.
Do naszej audycji zaprosiliśmy dwie pary. Jedna para to są już małżonkowie.
Mieszkają ze sobą.
Tak, po ślubie mieszkają jak najbardziej ze sobą. 3 lata już będzie, jak pobraliście się, także dobry czas, żeby się całkiem przyzwoicie poznać, przynajmniej na początek. Jest przed nami Michał i Artur. Szczęść Boże, witajcie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Jacek i Dorota nie mieszkają ze sobą, bo jeszcze nie są małżeństwem, aczkolwiek wszyscy wiedzą, że do Jacka już się nie podchodzi, do Doroty też w celach matrymonialnych, bo są posłowie.
Ponieważ świeci Dorota brączkiem zaryczynowym, wszystkim po oczach, błyska i są z tego powodu bardzo szczęśliwi. Witajcie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No i takżeśmy przed audycją sobie przez chwilę rozmawiali, no szkoda, że nie mamy kogoś z drugiego obozu.
Bo Dorota z Jackiem, jak już wspomniałem, nie mieszkają ze sobą i w ten sposób się nie wypróbowują przed małżeństwem. No i dobrze by było, żeby jeszcze był ktoś, kto... Nie wiem, czy dobrze by było.
Ale by ta...
Druga strona,
by dać szansę,
powiedzieć.
By nasza dyskusja właśnie miała więcej takich merytorycznych dowodów czy uzasadnień, bo po co my mamy w ogóle bronić stanowiska, że nie powinno się mieszkać przed ślubem. Jeszcze 20-15 lat temu to było oczywiste, że się nie mieszka przed ślubem. No przypomnijcie sobie, naprawdę.
Tyle mieszkań może nie było.
Jeszcze, a raptem są? Tak wiele? Zazwyczaj ci, co mieszkają przed ślubem, nie mieszkają w swoich mieszkaniach. Tylko je wynajmują. No przecież jeszcze 10 lat temu, 20, to było oczywiste, że się nie mieszka przed ślubem. Nie mówiąc o pokoleniu naszych rodziców, czy już dziadków. I okazywało się, że ludzie się pobierali, a co najważniejsze, kiedy przyszła od 10 lat mniej więcej, kiedy weszła moda na taka już taka szeroka moda na mieszkanie przed ślubem, choć ciągle mimo wszystko jest to mniejszość, powiedzmy sobie szczerze, ale niepokojąca mniejszość, liczba rozwodów nieustannie wzrasta. I to, co najważniejsze, rozwodów małżeństw ze stażem 2-3-letnim. Najwięcej małżeństw obecnie, które się rozwodzą, to są małżeństwa 2-3-letnie. Czego Michasia zrobiła szerokie oczy, bo jest 3 lata po ślubie, czego przecież 20, 30, 40 lat temu nie było, chociaż się nie mieszkało przed ślubem i nie było na to mody. Oczywiście część z tych małżeństw, które się rozchodzą, prawdopodobnie mieszkała przed ślubem. Część mieszkała. Dobrze było właśnie mieć kogoś takiego, kto mieszka przed ślubem i jest optymistycznie nastawiony do tego i się cieszy, taką pan narzeczonych, albo małżeństwo, które mieszkało przed ślubem i teraz by potwierdziło, że nie ma to jak mieszkanie przed ślubem. No, na ten niestety nie możemy... To miasto jest miastem naprawdę ludzi świętych. My nie możemy znaleźć takich.
Albo tacy z nami nie chcą gadać w ogóle.
Nie chcą gadać, bo wiedzą, że i tak nas nie przekonają, a swoje wiedzą. No nic, tak czy inaczej audycja jest absolutnie dla wszystkich i dla młodych, których ten problem jeszcze nie dotyczy, a którzy za parę lat może staną przed takim dylematem, no bo przecież mamusia ma tylko, czy tatuś KRUS, mają małą rentę, albo też są na bezrobotnym, więc jak się przeprowadzi do swojego narzeczonego, to będzie taniej, bo to jest zazwyczaj pierwszy argument.
Tak,
jest taniej, a przy okazji przecież tak. Pan zostaje w sytuacji, w której musimy ze względu na pieniądze mieszkać razem, tak? Jakby on tego nie przewidział.
Dokładnie. No to ja mam pierwsze pytanie do małżonków.
Słuchamy.
Mieszkaliście razem przed ślubem?
Nie mieszkaliśmy razem przed ślubem.
Dlaczego nie?
Chyba to wynikało też poniekąd z wartości, jakimi żyliśmy. Chcieliśmy dochować i zachować te zasady i reguły, jakimi żyliśmy. Chyba to z tego wynikało, żeby zamieszkać ze sobą dopiero po ślubie.
No ja chciałam powiedzieć, że tak czuliśmy. Tak czuliśmy, że to jest nam niepotrzebne. Też myślę, że jakaś taka formacja mną kierowała przynajmniej. I tak nie chcieliśmy się kusić. Nie chcieliśmy kusić siebie, nie chcieliśmy
prowokować.
Wiedziałam, że jeżeli zamieszkamy ze sobą przed ślubem, to będzie pokusa wielka.
W ogóle mieliście możliwości teoretycznie? Stać was było na wynajęcie mieszkania albo gdzieś, któreś z was mieszkała w takim dużym domu, że spokojnie mogło przyjąć drugą stronę? Bo może, może cnota wasza polegała na tym, że nie mieliście możliwości nawet zamieszkać razem.
Teoretycznie,
pytaniem, ale...
tak, ale tak odpowiem może z tej strony, że była taka możliwość i bynajmniej to by się pewnie nam opłacało, bo był taki moment w naszym życiu, kiedy wynajmowaliśmy mieszkania
oboje
w jednym mieście i to mogła być powód, dla którego moglibyśmy zdecydować się na to, żeby razem zamieszkać, a nie zrobiliśmy tego.
No i w tym miejscu pewnie nie jedna dziewczyna by powiedziała do Michasi, no słuchaj, to ile lat byliście ze sobą i skąd miałaś pewność, czy miałaś pewność, albo skąd taka odwaga, że nie mieszkając z nim razem, na tyle go znasz, że ciebie nie zawiedzie, że wiesz na co go stać, na co go nie stać i tak dalej. Jak długo byliście ze sobą przed ślubem?
Przed ślubem byliśmy 2 lata.
Dwa lata się znaliście do dnia ślubu.
Tak. No i ja, oczywiście, ja miałam dylematy. Miałam dużo dylematów, czy to jest ten człowiek, czy to jest ta osoba, ale też dużo się modliłam za mojego przyszłego męża. I tak był taki etap, że nie byłam pewna, czy to jest on, ale... jakby no złożyłam to wszystko też w ręce Maryi i ona mi powiedziała, ona mi przekazała to, że
za pośrednictwem innych ludzi, tak? Też między innymi.
Tak, że
to jest to.
Że to ja.
To jest ten.
Że to jest ta osoba, że...
No, Michasia, jeszcze konkretniej. Co, w jakich sytuacjach poznałaś? Widziałaś na przykład, co Artur potrafi? Czy zdążyłaś, czy 2 lata wystarczyłoby zobaczyć, czy umie gwoździa przybijać, wymienić już szczelkę w kapiącym kranie, czy jest facetem czystym, czy skarpetek nie będzie zostawiał byle gdzie po zużyciu kilkudniowym noszonych i tak dalej, i tak dalej. Czy takie paradoksalne podstawowe rzeczy widziałaś, że byłaś pewna, że z tym nie będzie problemu? Oczywiście nie to jest najważniejsze. Ja tak pokazuję, bo niektórzy twierdzą, że wtedy się poznaje faceta, jak się, czy druga osoba, ja właśnie przez takie codzienne małe sprawy. To nie jest najważniejsze. Najważniejsza jest miłość, ale czy on właśnie ze względu na miłość będzie umiał zmienić swoje wady, więc trzeba dostrzec te wady. W jakich sytuacjach poznawałeś swojego męża przyszłego?
To znaczy, tak. Myślę, że dla mnie taką ważną cechą było to, że woził zakupy swojej mamie. Że woził zakupy swojej mamie, że służył swojej rodzinie też. I to było dla mnie taką... No czymś takim ważnym bardzo, że widziałam go w takich sytuacjach i no i tak miałam nadzieję, że podobnie będzie w naszym małżeństwie.
A nie bałaś się, że jest mami synkiem, skoro mamusi tak służy, taki jest na każde zawołanie?
No trochę miałam takie dylematy, ale okazało się inaczej. Okazało się inaczej, że jest ze mną.
I przed ślubem już czułaś, że jednak nie jest za bardzo związany z mamą, że to nie będzie problem później po ślubie, że ją bardziej kocha niż ciebie?
To znaczy teraz oczywiście widzę też wielką miłość Artura do swojej mamy, ale też ja czuję wielką miłość do mamy Artura i do swoich rodziców i myślę, że dzielimy to między sobą w jakiś sposób.
Czyli to jest, Marcinie, pierwsza rzecz, którą tutaj Michasia mówi. Obserwować relacje, podejście narzeczonego do rodziców.
I to też narzeczonej, bo to ja nie wiem, czy to wbijanie gwoździ może zaważyć na przyszłości pary. Sam nie umiem wbijać gwoździ, nie jestem techniczny, ja jestem humanista.
A patrzysz z nadzieją w przyszłość, ciekawie jak twoja dziewczyna.
Są urządzenia do wbijania gwoździ. Nie, ale nie żartując już, a to jest tak, kiedyś świętej pamięci ksiądz Marek Borus na wielu oazach mówił, jeżeli była mowa o małżeństwie, o chodzeniu ze sobą, miłości, to mówił, jeżeli chcesz zobaczyć, jaki będzie twój mąż, jaka będzie twoja żona, popatrz na to, jakim on jest synem, jaką jest córką. I to, co Michasia powiedziała, to mi przypomniało właśnie te momenty i rzeczywiście to się sprawdza.
Artur, 2 lata byliście parą, nazwijmy to narzeczeńską, przecież do narzeczeństwa też najpierw był jakiś okres. Mieliście jednak mimo wszystko jakieś wspólne wyjazdy albo sytuacje, w których gdzieś byliście tylko we dwoje, nawet jeżeli nocowaliście w innych łóżkach, a może nawet w innych pokojach, czy jadąc wcześniej przed ślubem gdzieś na jakieś inne wesele kogoś z rodziny. I co tobie dawało to? Czy to było dla ciebie wystarczające takie, by też poznać Michasię, jej podejście do życia, jej też jakieś nawet takie życiowe zalety, które mogły tobie imponować. Mhm. Były takie...
Tak,
wystarczająco dużo okazji było?
Jedna, która mi teraz się przypomina, to jest... Może to nie był nasz taki wyjazd we dwoje, ale był to... Akurat konkretnie była to pielgrzymka. I tak wtedy tak miałem okazję zobaczyć taki hart ducha i taką silną wolę mojej żony do tego, że tak no, nie opóźniała marszu, że szła dzielnie i znosiła jakby te trudy pielgrzymkowe poniekąd. I to było dla mnie tak też, dużo mi to mówiło.
Ile szliście razem w tej pielgrzymce?
To było 6 dni, bo później Michasia właśnie wyjeżdżała na Światowe Dni Młodzieży do Kolonii.
No i to 6 dni pod namiotem, tak? Chociaż pod różnymi namiotami,
tak,
nie jednym.
Tak.
Także ona też Cię widziała, jak ten namiot rozkładasz i jak jesteś cierpliwy czy niecierpliwy. Czy umiesz pójść dla niej po wodę i tak dalej. To była okazja do...
wspólnego poznawania się, tak, na pewno.
Ale ktoś powie, jeżeli nie mieszkaliście przed ślubem, szczególnie ci, którzy, o ile nas słuchają, którzy mieszkają przed ślubem, mówią, nie, jednak to takie wyjazdy nie zastąpią. Nie widzisz jej codziennie, nie widzisz, jak rano wygląda i później się rozczarujesz po ślubie, że nie wygląda tak ładnie w ciągu dnia, jak po makijażu.
Obiad dobry ugotuje.
No właśnie, nie. Miałeś okazję poznawać jej zalety czy zdolności kulinarne, czy też dla Michasi były takie rzeczy ważne i tak dalej? Czyli to narzeczeństwo polegało na tym, że codziennie przybiegałeś do niej, jak tylko pracę skończyłeś, czy po zajęciach i całe dnie spędzaliście razem? Ile tylko czasu wolnego mieliście?
Czy może tak nie zwracałem na to uwagi, na te rzeczy takie kulinarne, bo sam lubię gotować i jakoś tak byłem Michasiu samowystarczalny, wracamy. Nie oczekiwałem tego od Michasi i tak teraz nie mogę sobie przypomnieć, czy były takie sytuacje. No, tak.
Czyli co? Czy nie, ktoś powie, no to za jednak było wariactwo. 2 lata to niedużo. Jeden raptem wspólny wyjazd, wyjście na pielgrzymkę, a tak to tu skoczysz do niej, do jej narzeczona mamusi, narzeczony u rodziców też i u mamusi i razem jak się pozbiera, to raptem to wyjdzie z miesiąc wspólnego bycia i to tylko od wschodu do zachodu słońca.
Ale oni teraz wspominają, a Dorota się kręci, żeby coś powiedzieć, bo ma to na bieżąco pewnie.
No tak, ja to w ogóle tutaj wszystkie sprawy mam na bieżąco, a w ogóle chciałam zacząć od czegoś takiego, że jak dla mnie osobiście zamieszkanie wspólne przed ślubem jest pójściem na łatwiznę. Wcale to nie jest lepsze poznawanie się i tak dalej, tylko ja uważam, że jest to pójście na łatwiznę i już tłumaczę dlaczego. Po pierwsze, często osoby, które zamieszkują razem i coś tam im się zacznie nie układać, no to na przykład wymieniają sobie kogoś na lepszy model, bo mówią, a to nie ten, jeszcze tak mnie z nim nic nie łączy, mogę sobie zamienić. No a z drugiej strony tak, gdzie jest uczenie się pójścia na kompromis, pomaganie tej drugiej osobie na przykład wyzbudzić się jakichś tam negatywnych cech, na przykład jak już jest w małżeństwie
a
i się mieszka razem, tak?
Bez mieszkania razem rzucić kogoś, bo mi nie pasuje.
Oj, tak od razu? No. Tak bez rozmowy większej, czy jakiegoś
zmiany? No, zdają się
Zdają się, ale to jest dowodem, że się nie kocha tej osoby, no, że się nie chce wejść w dialog, który wymaga.
To więc po to razem mieszkać. To chyba tylko chodzi o
czyli
fizyczność.
Dokłada się jeszcze jeden argument do tego, co mówi Dorotka.
No tak, my z Jackiem na przykład mieliśmy już kilka takich wyjazdów, na których też mogłam się przekonać, jaki to jest mężczyzna i tak dalej. Na przykład jak jeździmy do mnie do domu. Ja to w ogóle zawsze byłam taką osobą, że mogłam liczyć tylko na siebie i taka Zośka Samośka. I Jacek mnie tego bardzo oducza do dnia dzisiejszego, ponieważ to jest naprawdę mężczyzna dla mnie i rycerz i bardzo się cieszę, że to jest mój narzeczony. No bo tak, zawsze ściąga mi ciężki plecak z ramion, nie pozwala mi go nosić. Kiedy mam jakąś trudną pracę, taką fizyczną do wykonania, no to on albo mi pomaga, albo mnie wyręcza, jeżeli jest to coś ponad moje siły. Widzę też, jak zachowuje się w swoim rodzinnym domu, że pomaga w wielu różnych sprawach swoim rodzicom, sam, że sprząta. Można to zobaczyć, nie trzeba z kimś mieszkać, żeby pójść kogoś odwiedzić i zobaczyć w pokoju, czy ma porządek, czy nie ma porządku. Tak? Czasem nawet specjalnie robiłam Jackowi takie naloty, że nie mówiłam, kiedy przychodzę, kiedy go odwiedzę, super, żeby zobaczyć, tak, czy ma porządek, jak się zwraca do swoich rodziców, do swoich sióstr, jaki ma z nimi kontakt. Przez takie rzeczy czasem można lepiej kogoś poznać, niż mieszkając z tym kimś. A, jeszcze jedno, bo na przykład jeszcze jak się z kimś nie mieszka, to można się tak bardziej starać o tą osobę, można zapraszać się na randki, a przecież jak już się tak mieszka razem, no to wszystko tak bardziej powszednieje.
Tak,
już nawet,
czekasz na to spotkanie.
Tak, czekasz na to spotkanie z utęsknieniem.
Serce bije, tak?
Tak, właśnie możesz sobie zatęsknić za tą osobą.
No dobrze, ale nie mieszkając razem jest wystarczająco dużo też stresowych sytuacji, w których widzisz, czy on się denerwuje, jak później ten sobie radzi z tym zdenerwowaniem, bo mówią, że jak się mieszka razem ze sobą, to są też stresowe sytuacje, to jest jakiś gorszy dzień. No i ponieważ jesteśmy razem, to nie ma tak jak w narzeczeństwie na odległość, że on powie, że ty mu powiesz, dobra, ja mam dzisiaj słabszy dzień, dzisiaj się nie spotykamy, albo daj mi spokój, odwieź mnie do domu, bo jesteśmy skazani na siebie, bo mieszkamy pod tym jednym dachem. I niektórzy twierdzą, wtedy widać, lepiej się poznaje jego w nerwach i więcej też ma się przegląd, jak on sobie poradzi z tym zdenerwowaniem, czy jak zrobi przykrość w drugiej stronie, czy ją przeprosi i tak dalej. Czy ty dotychczasowej w waszym narzeczeństwie, ile jesteście razem?
W listopadzie będzie 2 lata.
2 lata. I możemy też zdradzić, że za rok pobierzecie się.
Tak.
Prawie idealnie za rok. I czy też widziałeś go w wystarczająco dużych sytuacjach takich, w których czar prysł na chwilę, a później no, znowu sobie uświadomiłaś jednak, że...
No mieliśmy raz taką sytuację, bardzo tak poważnie się pokłóciliśmy. To chyba był jeden raz, kiedy tak rzeczywiście no nerwy poszły w górę. To było tak, no, tak trochę na początku naszego też bycia parą. No i tak się pokłóciliśmy, że było ciemno, poszłam, nie chciałam wsiąść do samochodu do Jacka i poszłam do akademika zapłakana i tak dalej.
Trafiłaś?
Trafiłam do akademika, aczkolwiek niewiele pamiętam z tej drogi, którą szłam. Jeszcze pisaliśmy sobie SMS-y, oczywiście one były w nerwach, więc jedno drugiemu coś tam jeszcze złośliwego napisało. Ale co najbardziej też było dla mnie takie pokrzepiające, że jednak przyjechał do mnie później, do tego akademika. Wyszłam.
I tego samego dnia?
Tak, tego samego dnia, tego samego wieczoru. Tak, tylko jeszcze chcę coś powiedzieć. Ciemną nocą przyjechał. Myślałam, że rozwiążemy tą sprawę, pokłóciliśmy się jeszcze bardziej. Odjechał, ale przyjechał jeszcze raz. I już wtedy się pogodziliśmy. Także ma cierpliwość też i do mnie.
Jacek, jak ty wspominasz tamto spotkanie? Nie miałeś wtedy pokusy, że dlaczego ja mam zawsze ustępować? Dlaczego ten ma jakieś fofa, ma jakieś dąsanie? Niech sobie parę dni wyleczy się z tego i sama do mnie zadzwoni.
Oczywiście takich sytuacji konfliktowych było jeszcze w naszym życiu kilka. No i za każdym razem pojawia się taka pokusa, żeby tym razem nie ustąpić, żeby unieść się honorem. Ale przecież miłość polega nie tylko na tym, żeby czerpać z niej przyjemność, ale też żeby umierać dla tej drugiej osoby i się poświęcać, prawda?
Wow. I tym pięknym zdaniem skończymy to wejście. O, to teraz się pocałowali.
Tak, pocałowaliśmy, nawet jak się widzi. Proszę Państwa, zostańcie z nami. Po chwili przerwy muzycznej znowu ten sam temat drążyć będziemy dalej i szukać też argumentów dla Was, by Was przekonać albo upewnić, czy dobrze robicie, jeśli potraficie czekać i poznawać się z łaską Bożą w sposób katolicki, sposób, gdzie się szanuje drugiego człowieka i szanuje się czas, który jest dany.
wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz. Drogami młodości.
I znowu jesteśmy razem.
W ostatni piątek miesiąca. Na drogach młodości.
Choć nagraliśmy audycję wczoraj, i drodzy Państwo, tym, którzy się do nas teraz przyłączyli, a którzy na stałe nas słuchają, mówimy, że dzisiaj bez SMS-ów, dzisiaj bez opinii na gadu-gadu, ale z bardzo ciekawymi gośćmi, którzy, mam nadzieję, dzielą się z Państwem naprawdę interesującymi przeżyciami i świadectwami.
Swoim życiem, oczywiście. To jest niesamowite. Skończyliśmy na wypowiedzi Jacka, który powiedział, że kochać to umierać dla drugiej osoby.
I który w ten sposób podsumował kwestię konfliktów w narzeczeństwie, przeżywającym ten okres na odległość, mieszkając w dwóch różnych domach, a jednak nie narzeczeństwie, gdzie się nie da uniknąć sytuacji trudnych, sytuacji stresowych. Michasia albo Artur, do Was się zwracamy, małżonków. Czy Wasz sposób kłócenia się, spierania przed ślubem był inny niż dzisiaj? Czy nauczyło Was to czegoś? Czy też podobnie jesteście uparci, jeśli w ogóle Wam się zdarza jeszcze czasem mieć różne zdania, to nie grzech, ale pokłócić i trwać przy swoim?
No, pewno zmieniło się. Jak prześwietlałem przeszłość, to tak widziałem, że w narzeczeństwie te kłótnie były bardzo łagodne. Z reguły to ja zawodziłem i to ja się tłumaczyłem i byłem osobą, która jakby jest powodem kłótni, a w małżeństwie widzę, że one są takie bardziej doprawione, te kłótnie, że jednak chyba te emocje jakoś tak chyba człowiek sobie bardziej pozwala.
Tak, bo już się nie musi starać, żeby nie
włoszyć, bo nie rzuci
tak łatwo.
No. Ale no chyba, że powód jest taki, że jest się bliżej, można sobie
na więcej pozwolić.
Z niuansu, czyli mówisz, co myślisz.
Mówię, co myślę, tak, dokładnie.
Ale to też bardziej rani.
Pewnie tak.
A potem się mocniej przepraszam.
No i kto pierwszy zazwyczaj wyciąga rękę, kto pierwszy
jest różnie.
Przyznaje się do winy, że przesadził. Różnie jest u Was.
Jest różnie.
Bo jest taki stereotyp, czy przypadek?
Mi się wydaje, że ja chyba częściej.
A Michasi?
Co Michasia na
to? To znaczy tak, ja jeszcze wrócę do wcześniejszego pytania. Postanowiłam sobie w narzeczeństwie, że będę mówić tylko to o tym, co czuję, czyli nie będę oskarżać mojego jeszcze wtedy narzeczonego za różne rzeczy. I to się sprawdzało, bo Artur nie był atakowany. No i w małżeństwie to trochę się zmieniło. Te kłótnie stały się trochę bardziej ogniste i jakby z tego mojego planu trochę zaczęłam schodzić.
Widzisz, ale skróty.
Tak, ale ostatnio tak analizując to swoje narzeczeństwo, stwierdziłam, że muszę wrócić. Muszę wrócić do tego czasu i mówić to, co czuję po prostu, nie oskarżając, bo wiem, że to jest dla mężczyzny bardzo ważne, żeby nie oskarżać go, żeby nie nazywać też
jakiś przezwisk, tak, nie używać.
Tak, oczywiście.
Czy od razu opinii wydawać, że jest nieudacznikiem, czy że zawodzi na całej linii i tak dalej, i tak dalej, co w jednym małżeństwie właśnie się zdarza. To, proszę Państwa, ja bym jeszcze tu się zatrzymał też jako ksiądz i duszpasterz. To, co Michasia powiedziała, ta mowa tak zwana pośrednia, jest mowa bezpośrednia i pośrednia. Można powiedzieć, że znowu zadeptałeś podłogę, chociaż cały dzień sprzątałem, można powiedzieć, tyle mnie kosztowało, tyle czasu poświęciłam, żeby ta podłoga była czysta. To są dwa zdania. Jedno wyraża moje emocje i żal, czy trud włożony w ten zaprowadzenie porządku, a drugie jest od razu bezpośrednim atakiem. Ty niszczysz ten świat, ty niszczysz to, co powinno być uszanowane. I Michasia właśnie wspomniałaś tutaj o tym, żeby mówić o swoich uczuciach, że mnie to boli, że martwiłam się o ciebie, dlaczego nie mówić, nie zadzwoniłeś i tak dalej, tylko martwiłam się, nie mając od ciebie telefonu. Przeżywałam, różne myśli mi przychodziły do głowy, bałam się o ciebie i tak dalej, i tak dalej. Każdy ma prawo bać się, to nie jest jeszcze atak, to jest mówienie o swoich emocjach. Ktoś ciebie tego nauczył? Czy sama to odkryłaś, u kogoś podejrzałaś?
To znaczy powiem, że moja siostra była dla mnie takim wzorem dobrego wychowywania męża. Znaczy tak...
Przyszłego męża.
Nie, swojego męża.
Tak.
W ten sposób po prostu... No, znaczy mnie tego nauczyła po prostu. Mnie tego... To mi powiedziała, żeby tak czynić i... No i też ja w sumie za jej przykładem też jakoś to poszłam.
Michasiu, a jeszcze jedno pytanie do ciebie, bo to kobieta zawsze może jest właśnie taka bardziej spostrzegawcza w szczegółach. Czy były takie momenty już po ślubie, że naprawdę Artur cię tak zadziwił, że powiedziałaś, no nie znałam tego człowieka. Nie musisz mówić o szczegółach.
Mhm.
Ale czy była taka sytuacja, kiedy powiedziałaś sobie, no nie, jeszcze go takim nie znałam. Bo wiele rzeczy gdzieś tam daje się poznać przy ślubie, a można się to myślić, że no mniej więcej jest taki, nie?
To znaczy, no to co już Artur wspomniał, to zadziwiał mnie tak kulinarnie bardzo, że...
Czyli jak najbardziej pozytywne
tak,
odkrycie.
Tak, takie pozytywne odkrycie i no bardzo się cieszyłam z tego powodu, że on tak wiele potrafi, tak wiele... Też ja mogę się od niego nauczyć. Jako żona, jako opiekunka kuchni i piastunka. I zadziwiał mnie różnymi potrawami i to na mnie wpływało. To na mnie wpływało bardzo pozytywnie.
No i co? Nie żałujesz, że ktoś powie, ale głupia byłaś, nie mieszkałaś razem przed ślubem, wcześniej byś odkryła jego zdolności. Chyba to nie zubożyło waszego narzeczeństwa, prawda? Że nie wiedziałaś o jego zdolnościach kulinarnych przed ślubem.
Nie zubożyło. Bardzo się cieszę, bo myślę, że po ślubie no, zaczęliśmy odkrywać siebie na nowo. I ja się bardzo cieszę, że nie mieszkaliśmy ze sobą przed ślubem, ponieważ właśnie mogliśmy jakby zacząć życie od nowa, zacząć życie od początku.
To było, czuliście, że to jest nowa droga życia.
Tak, nowa droga
życia.
A nie,
mieszkaliśmy razem, mieszkamy dalej, tylko jest jakieś msza, jakieś zdjęcia są, że coś się zmieniło, a tak naprawdę na co dzień wizualnie nic się nie zmieniło, bo mieszkaliście, mieszkacie, mieszkać będziecie, tak?
Mogę jeszcze pojączyć?
Bo ja czuwam, żeby to było kontrolowane.
Nie lubię tego zwrotu, wychować sobie męża. Czujesz się, Jacek, wychowywany? Czułeś się wychowywany?
Podobnie jak ty, Marcinie. Ja też nie lubię tego zwrotu.
To mówi Artur, ten, który już jest żonaty. Za chwilę Jacek, który jest wychowywany.
Tak, jakoś tak jest? Ten zwrot trochę tak odejmuje, prawda? Tak jakby...
Jakby był dzieciakiem, jakby którego tak. Trzeba w punkcie poklepać, bo tutaj maluch. No, generalnie
a z drugiej strony,
szybciej
tak jakby kobiety też nie można byłoby wychować, prawda?
Jacek, zaraz jak ty reagujesz?
No myślę, że to słowo takie wychowywanie to raczej mi się stresuru kojarzy, także niezbyt dobrze działa na moją dumę, no ale każdy z nas chyba zmienia się trochę, po trosze dla tej drugiej osoby, także do końca nigdy nie jesteśmy tacy, jacy byliśmy wcześniej, zanim się poznaliśmy. Trochę wiadomo, trzeba się też nagiąć w jedną stronę, aby i druga osoba też mogła się zmienić.
Czyli ten kompromis.
Kompromis jednak, tak. Mhm. Ja stawiam na kompromis.
No i teraz jesteście... Macie układanie.
Ale inaczej.
Układać
masz, to jest dopiero tresura. No to dobrze, macie rok do ślubu. Co już potrafisz powiedzieć o swoim narzeczonym? Dorotka. Co? Patrząc w przyszłości, bo spójrzmy, bo to jest... Jesteś przekonana, że ciebie kocha. Wiele razy daje tobie dowody. Ale spójrzmy na takie prozaiczne rzeczy jak życie. Jesteś przekonany, że Jacek będzie w stanie utrzymać finansowo twoją rodzinę? Oczywiście wy preferujecie model, że oboje się angażujecie również ekonomicznie w budżet małżeński, jeżeli ci zdrowie i zbyt wielka ilość dzieci nie przeszkodzi, to będziesz też pewnie pracowała zawodowo. Ale jesteś przekonany, że ten człowiek jest pracowity, że i tak dalej, i tak dalej. Później, że w domu nie będziesz musiała wołać fachowca właśnie od wbijania gwoździ, tylko on to zrobi. Że jest przedsiębiorczy, że będzie miał z tobą podjąć decyzję, czy bierzemy kredyt na mieszkanie, czy mieszkamy kontem u rodziców, czy ryzykujemy ten 20-letni kredyt i jego spłatę, i tak dalej, i tak dalej.
Akurat myślę, że od tej kwestii finansowej to Jacek tak na wszystkim się bardziej zna, też z tego względu, że studiuje taki kierunek finanse i zarządzanie, także tutaj ma łatwo, tak. Ale na przykład poznałam go w takich różnych sytuacjach, jak na przykład byłam chora i w akademiku dostałam ataku migreny, takiego dosyć bardzo poważnego, bo ja wtedy naprawdę źle wyglądam. No i koleżanka potrafiła zadzwonić, żeby on przyszedł i żeby mi tam pomógł, bo ona musiała iść na zajęcia, więc on nie patrzył na nic, czy to jest szkoła, czy nie szkoła, dzwonił się i przyszedł. Ja wiem, że ja wtedy strasznie wyglądałam, ale jego to nie przerażało, on mi pomagał, czy nawet jak, no zwymiotowałam, to mnie umył, tak.
Czyli widział cię bez makijażu.
Widział mnie bez makijażu, często mnie widzi bez makijażu.
I ciągle jest z tobą.
Ciągle jest ze mną, tak.
Nie jest tak.
Ale...
No, wcale, ja też tak sądzę.
Wcale tak. Nie mówisz, że jakoś strasznie, nie wiem, już nie kocham cię, bo strasznie jakoś tak fizycznie wyglądałaś na ten czas. Na przykład też miałam do zrobienia na studiach, pamiętam, instrumenty muzyczne. Ja tak technicznie to tak nie bardzo jakieś zbijanie gwoździ i tak dalej. No i Jacek mi zrobił, naprawdę, wiecie co, fantastyczne instrumenty muzyczne, tak. Nie, takie dzwoneczki z deseczek pozwijane. Zrobił też mi ramkę piękną na zdjęcia ze stojaczkiem, z takim kwietnikiem. Naprawdę, wiecie co, w takich rzeczach można zobaczyć, że on dużo rzeczy zrobi sam. Ale też na przykład, czy jak się coś zepsuje, to pomoże. W ogóle jest bardzo pomocny. W takim życiu codziennym.
Jacek, a co ty wiesz o swojej narzeczonej, nie mieszkając z nią razem przed ślubem? Czy będzie dobrą matką? I jakie masz dowody na to, że będzie dobrą matką?
No jeżeli chodzi o na przykład kwestie kulinarne, to też miałem okazję, choć niedużo, ale tak ze 3 razy przynajmniej coś tam mi pichciła. Myślę, że to jest kwestia wypróbowania w różnych sytuacjach, jeżeli ma się możliwość skonfrontować tą drugą osobę, czy to w jakichś sytuacjach rodzinnych, czy w jakichś takich wyjazdach, to na pewno wtedy można też poznać.
Co? 3 razy to stanowczo za mało. Musi być przynajmniej 7, żebyś każdego dnia miał inny obiad w tygodniu.
No tak, tak.
Chyba taka jajecznica, to 3 razy.
Nie, to akurat nie była jajecznica, bardziej skomplikowane danie, także wierzę, że z innymi bardziej prostymi sobie to również poradzi.
No ale powiedz o macierzyństwie, bo tu ksiądz pytał.
O macierzyństwie.
To się tak,
czy, mamy. Czy myślisz, jakie widzisz w niej cechy, które tobie gwarantują, że twoje dzieci, wasze dzieci, a mężczyźni czasem mówią, moje dzieci, matka moich dzieci, tak? Albo ojciec moich dzieci.
Tak, znając Dorotkę, nie da się ukryć, nie ukrywa przed nikim także, że bardzo kocha dzieci, jest bardzo opiekuńcza, zresztą sam kierunek, który wybrała na studia, wiąże się ściśle z wychowaniem właśnie takich najmłodszych dzieci, także to, że będzie dobrą matką, jestem o tym święcie przekonany.
No, kochani, to teraz porozmawiajmy o tym, co jest... bo rozmawialiśmy tutaj o, w Michasia wołałaś temat relacji do rodziców, ale też jest kwestia relacji do rodzeństwa. Wy wszyscy, chyba jeżeli dobrze kojarzę, bo troszkę was znam, macie rodzeństwo, nie jesteście, chyba nikt nie jest jedynakiem. Czy to też w jakiś sposób decydowało, czy pokazywało, dawało wam poznać charakter swojego przyszłego męża? Dorotka, proszę, to spontanicznie kto chce.
Tak, Jacek ma 2 siostry i często też tak były takie sytuacje, że na przykład któraś z sióstr przeżywa jakieś trudne chwile, czy jakieś też chwile załamania, czy ze swoim chłopakiem, czy tam z mężem, to wiem, jak Jacek sam to bardzo przeżywał i starał się jakoś też i pójść do tej swojej siostry, porozmawiać z nią, coś dobrego powiedzieć. Wiem, że nie są mu obojętne. On często też się wypowiada na temat swoich sióstr, zresztą widzę go w kontakcie ze swoimi siostrami. Także też tutaj można zobaczyć to, czy w taki sposób też się będzie odnosił na przykład do mnie w różnych sytuacjach, tak? Jeżeli coś będzie, czy nie w porządku, czy w porządku, czy będzie umiał iść pójść pochwalić swoją siostrę, czy tak samo w przyszłości może pochwali mnie.
No tak, relacje z rodzeństwem. Aha. Miałem okazję obserwować właśnie Michasi relacje, tak na wyjazdach rodzinnych Michasia. Mieszka taki dość daleko od Siedlec i kilka razy wyjeżdżałem właśnie do miejscowości rodzinnej i tam przypatrywałem
oczywiście
się.
Oczywiście dostawałeś oddzielny pokój?
Oczywiście. Zawsze. tak, wszystko było.
I Michasi brat siadał na straży.
No właśnie nie brat, Michasia ma 2 siostry. Dwie siostry ma i przyglądałem się tym relacjom. Nie tylko z siostrami, też to są już starsze siostry, Michasia jest najmłodsza z rodzeństwa, siostry mają już też dzieci, tak mogłem tak też obserwować to, jak Michasia podchodzi do swoich siostrzeńców, jak z nimi spędza czas, jak organizuje dla nich czas, jak o nich mówi, bo dużo o nich mówiła z takim przejęciem. Wtedy widziałem też właśnie to, jaką będzie prawdopodobnie przyszłą matką, z jakim zaangażowaniem i pasją mówiła o każdym z tych siostrzeńców, jak się rozwijają, i znałem na bieżąco wszystkie informacje z ich życia, kiedy spotykaliśmy się tutaj w Siedlcach. Tak więc to jest bogate, bardzo, bardzo źródło jakby też wiedzy o człowieku. Ja się tak dużo nauczyłem.
Michasiu, Artur był najstarszy?
Nie, Artur jest ma jedną starszą siostrę, jedną młodszą. I ja pamiętam takie chwile, kiedy właśnie byłam tutaj w Siedlcach, studiowałam, i kiedy w związku z tym, że mieszkamy teraz na obrzeżach miasta i w domu, w którym Artur wcześniej mieszkał. I były właśnie takie sytuacje, że Artur często, jak jechał do domu, często też właśnie zabierał swoją siostrę, czyli po prostu zawsze miał na uwadze, żeby przywieźć siostrę do domu, albo jak już pojechał do domu, żeby po nią wrócić i ją przywieźć do tego domu. I to mi tak imponowało, że on tak się troszczy o tą swoją młodszą siostrę, że zawsze o niej pamięta, i też tak patrzyłam na to w ten sposób, że pewnie też mnie będzie tak woził wszędzie.
Tak było? Tak jest?
Tak jest, tak jest.
Jacku, a Dorotka, ile ma rodzeństwa, powiedz słuchaczom?
Czwórkę, same siostry.
Czyli jest ich piątka.
Tak, razem piątka. Jeżeli chodzi o jej relacje...
Ona jest która? Powiedz słuchaczom jeszcze. W kolejności?
Druga w kolejności, tak jak się rodziła. A jeżeli chodzi o jej relacje z jej bliskimi, to szczerze mówiąc, za pierwszym razem, jak pojechaliśmy z nią razem do domu, to trochę się przeraziłem, bo o ile zawsze o swoich siostrach wypowiadała się z szacunkiem i wielką miłością, to zdziwiłem się, bo bardzo twardą ręką tam wszystkich w domu w ryzach trzyma. No ale dla mnie jest to dziwne, tak łagodna, tak, pedagog, tak, urodzony pedagog. Także ma takie skłonności przywódcze nawet, mógłbym powiedzieć. Także wszystkich tak tam po kątach rozstawia, mówi, co ma być w danym momencie robione.
No to tak będzie, no, z naszymi dziećmi, czy...
Czemu nie? Jeżeli to ma pomóc w ich wychowaniu, to czemu nie?
Zgadza się. Ja tylko powiem, pamiętam, bo ja mam trójkę młodszego rodzeństwa. Jak moja najmłodsza siostra, 15 lat młodsza, pierwszy raz przyszła z narzeczonym i przedstawiła go moim rodzicom ze swoim chłopakiem, to było wtedy pierwszy raz oficjalnie go zaprezentowała, tak sądzę, że to był pierwszy raz, i myśmy, cała rodzina była, to mój młodszy o 2 lata brat wziął, tak podszedł do mnie, bo ten przyszły szwagier siedział koło mnie, jeszcze wziął, drugi brat siedział naprzeciwko i mówi mój brat tak do niego: słuchaj, nas jest tu trzech, jakbyśmy naszej siostrze cokolwiek zrobił, jakąś krzywdę, to z nami będziesz miał do czynienia. No na szczęście szwagier jej krzywdy nie tylko nie zrobił, ale są jeszcze szczęśliwi. I tak poznał szwagier rodzeństwo swojej przyszłej żony.
O tym chciałem porozmawiać, ale w następnej części naszego programu. Teraz przerwa na rodzinne śpiewanie.
Thank you. nie szukaj wśród pochlebców, bo zawsze będą kłamać. Bogaci nie są lepsi, na biednych też uważaj. Bogaci nie są lepsi, na biednych też uważaj.
Wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz. Drogami młodości.
Wracamy do naszej rozmowy. Dziś rozmawiamy o byciu razem ze sobą, narzeczonych małżeństw.
O poznawaniu się.
O poznawaniu się, o tym, czy warto razem mieszkać, żeby się poznać dobrze. Okazuje się, że nie trzeba. Że
można, tak nasi goście twierdzą, tak, i to próbuję udowodnić.
Że można poznać swojego przyszłego małżonka, swoją przyszłą żonę.
Na tyle dobrze.
Na tyle dobrze, żeby później nie żałować. Ale między innymi dzięki relacjom w rodzinie tejże osoby. Więc ja mam takie pytanie. Jaki wpływ na to, że wybraliście te dziewczyny, że wybrałyście tych facetów, miało wasze rodzeństwo? Czy były konsultacje? Słuchaj, no i jak? Podoba się?
No to chyba dotknęliście jakichś sekretów serca, bo wszyscy zamilkli. Chyba nawet panowie nie wiedzą o tym, czy panie konsultowały.
Trudno trochę było konsultować, bo moja siostra mieszkała prawie 600 km z Siedlec, ja jestem obecnie w Siedlcach. No ale było coś takiego, że jak też przyjechaliśmy pierwszy raz do Legnicy, przedstawiłam Jacka siostrą, no to oczywiście one
w kuchni później, na pewno były jakieś komentarze.
No były komentarze, no ale miły. Dorota, nie spodziewałam się, zawsze woliłaś brunetów, ciemna karnacja, a to taka odmiana. No były, ale najlepiej to było moja mama. Kochanie, fajnie. 4 lata młodszy.
Dobrze, także będziesz dalej sobą.
Nie, o co chodzi. Nie. Także, no były jakieś tam komentarze, tak? Myślę, że...
Ale tobie to dawało takie potwierdzenia, nie powiesz. Było to dla ciebie miłe i takie...
Było dla mnie bardzo
dające
miłe.
Dające bezpieczeństwa.
Tak, najbardziej miło dla mnie było to, co już usłyszałam od mojej starszej siostry, zresztą Monika jest najstarsza w ogóle z sióstr wszystkich, która mi powiedziała tak: no Dorota, w końcu masz fajnego chłopaka. Tak, to mnie. Tak, w końcu masz fajnego chłopaka. Zawsze trafiałaś na jakiś taki. A jak się zapytali, gdzie go poznałam?
No
potem się wszyscy śmieli. Gdzie? W kościele.
W kościele, no to w kościele najlepiej poznać, aby stał z właściwej strony ołtarza.
Prawda? Tak, stał z właściwej.
No chyba, że jest ministranty.
Chyba, że jest ministranty. To też, no to
nie stracone,
to też właściwa, tak? Strona ołtarza.
No tak, moja siostra, zanim, no jak spotykałam się z Arturem, już zaczęliśmy, jeszcze nie byliśmy chyba narzeczonymi, to właśnie moja siostra zadała mi takie pytanie, w czymś Artur imponuje. Żebym po prostu sobie postawiła takie pytanie właśnie przed sobą, czy on mi czymś imponuje, i żebym nie myślała o tym, czy o jakichś uczuciach, o jakiejś po prostu, o jakiejś chemii, o tym, że mamy się przyciągać, czy nie przyciągać, tylko żebym sobie zadała to pytanie, czy mi on w czymś imponuje, no to ja sobie zadałam to pytanie i odpowiedziałam na nie, że tak, no jest dobrym człowiekiem. I od tego w sumie się zaczęło się nasze narzeczeństwo już potem. I tak te słowa jakoś tak mi bardzo dużo dały, te moje siostry, to pytanie mojej siostry, bo no, znalazłam odpowiedź też na nasze dalsze spotykanie, na naszą dalszą przyjaźń, na naszą dalszą znajomość. I oczywiście siostry zaakceptowały mojego przyszłego męża, bardzo się cieszyły z naszego spotkania i z tego, że będzie moim przyszłym mężem.
A jak, Artur, u ciebie, twoje siostry, czy zaakceptowały szybko swoją przyszłą bratową? Czy w ogóle słyszałeś ich opinie? Czy one z tobą na ten temat rozmawiały?
Nie przypominam sobie takich rozmów. Nie konsultowałem. Pewnie tak, ale tak... Tak jakoś tak nie czułem potrzeby jakiegoś dzielenia się takiego wielkiego z nimi. Tak. Czułem się, że to jest moja taka samodzielna decyzja i tak, ale wracając do pytania, o którym Marcin mówił, jaki wpływ miało rodzeństwo, to tak sobie myślę, że bo mam dwie siostry i to jest moje rodzeństwo, i tak myślę sobie, że wpływ, jaki one wywarły, to polegał na tym, że wychowując się właśnie z siostrami, moje poczucie jakiegoś takiego piękna, estetyki, myślę, przyczyniło się do tego, że wybrałem właśnie Michasię, bo jakby tak ludzie gdzieś z boku patrzący na to mówią, że jest podobna do rodziny. I myślę, że to był taki wpływ. Tak.
Myślę, że czas przejść w tej ostatniej naszej części dzisiejszej audycji do kwestii, która tak naprawdę zadecydowała o tym, że nie mieszkaliście w przypadku obecnego tu małżeństwa, nie mieszkacie w przypadku narzeczonych przed ślubem. Kwestia oczywiście wiary, waszych przekonań religijnych. Oczywiście, kiedy popatrzymy na statystyki, byśmy zrobili jakąś tutaj sondę, to większość tych, którzy mieszkają przed ślubem, są ludźmi ochrzczonymi, są tymi nawet, którzy chodzą do kościoła, a niektórzy nawet idą do spowiedzi, przekonani, że to nie jest grzech, więc się z tego nawet nie spowiadają. I są wielce zdziwieni, że ksiądz w ogóle ich o nich o to pyta. A kiedy mówią prawdę, całe szczęście, że mówią prawdę i nie popełniają jeden grzech więcej, spowiedź świętokradzka, przeżywają bardzo boleśnie, jako wielkie rozczarowanie i odrzucenie, że ksiądz im nie chce dać udzielić rozgrzeszenia. Kwestia wiary. Czym, na ile dla was to było ważne? Bo oczywiście to jest ważny element dla prawdopodobnie każdego związku, ale dla wiele związków, jak widzę, wiele osób to bagatelizuje, jest to jako dodatek, że no wiem, że z katolikiem to mi wystarczy. Co dla was, czy to była istotna kwestia, że druga strona dzieli wasze poglądy, czy też, no nie wiem, może to jest zbyt dyskretne pytanie, gdybym was zapytał, czy musiałyście na przykład wy przekonywać mężów, że nie będziemy mieszkać przed ślubem, bo oni, czy narzeczonego, bo oni sądzili, że to by nie był problem. Nie wiem, jak chcecie tak odpowiedzieć na to pytanie, bo poruszyłem przynajmniej dwa ważne wątki.
Ja myślę, że u nas akurat kwestia wiary ogólnie jest bardzo ważna, ponieważ dla mnie osobiście Pan Bóg zawsze jest na pierwszym miejscu i nic nigdy nie będzie ponad Panem Bogiem w żaden sposób. Dotychczas, jak miałam jakiegoś chłopaka, to przeważnie związek się kończył, dlatego, bo albo nie chciałam z nim mieszkać, albo nie chciałam z nim współżyć. I to był właśnie największy problem w tym, że nie rozumieli też mojej duchowości i tego, że Bóg jest dla mnie najważniejszy. Wręcz dziwili się, jak to jest możliwe. Zresztą do tej pory wiele bliskich nam osób dziwi się, że nie chcemy się wypróbować przed ślubem, bo jak to, a może akurat się nie dopasujecie. A ja mówię tak, że nie musimy się wypróbować, bo skoro się kochamy, to nawet jeżeli będzie coś nie tak, to i tak się nie rozstaniemy, bo się kochamy i chcemy być razem, tak?
Zresztą Bóg nas dopasował, tak, że na pewno będzie.
Na pewno będzie dobrze.
No ale powiedziałeś, że poznałeś Jacka w kościele, czyli już to ci dawało pewną podstawę w kościele. No nie stał z tobą w ławce. Powiedz trochę bardziej, podaj więcej szczegółów, by słuchacze zrozumieli, że to już same okoliczności poznania dawały tobie pewne przesłanki, by wierzyć, że ten człowiek ma głębszy świat wartości i że z tym światem się identyfikuje.
No my się poznaliśmy na akademickiej grupie ewangelizacyjnej i wiedziałam, że już ma jakiś ukształtowany system wartości, że jest coś dla niego ważne, aczkolwiek też dużo rozmawialiśmy na ten temat, żeby właśnie nie mieszkać też razem przed ślubem, żeby dochować czystości przedmałżeńskiej. No bo chyba tak, Jacek, powiedz sam, na początku to nie było dla ciebie takie konieczne, tak, żeby tę czystość dochować, tak?
Jak w ogóle poznaliśmy się z Dorotką, pierwsza nasza rozmowa była właśnie na gadu-gadu i trochę mnie tak zdziwiło, że już w pierwszej rozmowie Dorotka mi oznajmiła, że ona przed ślubem to nie chce współżyć. Chociaż mi, szczerze mówiąc, nawet przez głowę nie przeszło, że to mogłaby być moja dziewczyna. Ona od tego zaczęła i szczerze mówiąc, to mi bardzo właśnie zaimponowało.
Czyli to nie było dla Jacka czerwone światło, ale wprost zielone.
Tak, dokładnie.
Zielone.
Właśnie tak. No nigdy wcześniej nie znałem dziewczyny, która miałaby taki, tak ułożony świat wartości swoich przekonań. No i jakoś tak na początku być może z takiej czystej ciekawości chciałem zobaczyć, jak to jest, jak się nie współżyje właśnie z dziewczyną wcześniej. No a później ta ciekawość przerodziła się w zauroczenie, w miłość, no i oto jesteśmy.
Bo kiedyś mówiłeś, jeżeli Jacku kojarzę, chyba że nie w naszej audycji, tylko przy innej okazji cię słyszałem, mówiłeś swoje świadectwo o tym, że ty w życiu nie zawsze byłeś blisko Boga, że miałeś tam swoje różne przejścia i że to też kształtowało, że twój świat wartości nie był taki, on się kształtował przez lata na skutek tych twoich swego rodzaju odejść od Pana Boga. Jeśli zechcesz w kilku słowach, to tam będę miał coś powiedzieć, to może dla kogoś ze słuchaczy to da nadzieję, czy jego rodziców, że czyichś rodziców, że syn, pogubiony syn to nie znaczy syn stracony.
No tak, chyba w tym przypadku jestem akurat dobrym takim dobrym przykładem tego, że właśnie no można wszystko w życiu sobie diametralnie pozmieniać w drugą stronę i mam doświadczenie i w takiej, i w takim pierwszym temacie, że właśnie się współżyło z dziewczyną i w takim momencie, gdzie się nie współżyło z dziewczyną, jednak zdecydowałem się na to drugie wyjście. Jestem z tego bardzo powodu bardzo, bardzo szczęśliwy. No i myślę, że jeżeli miłość się buduje, bo mam już doświadczenia z dwóch jak gdyby stron, jeżeli miłość buduje się na fundamencie, na Bogu, to to jest o wiele trwalsze i jest nieporównywalne do tych przyjemności. Jest to nieporównywalna przyjemność do tego, co jest po prostu.
To ty ich, Marcin, podpytaj, bo mi nie pasuje jako księdzu, jak oni, co oni na randce robią, jak oni, wiesz.
No gadu-gadu przecież.
Na odległość, weź to podpytaj, bo ludzie sami pytają, co wolno, co nie wolno,
ja
przy księdza.
Chcę opowiedzieć dwie rzeczy. Jak powiedzieliście, że jesteście 3 lata po ślubie, mówię tutaj do Michasi i Artura, to zrobiłem duże oczy, że ten czas tak szybko leci, bo jeszcze kiedyś dosłownie pamiętam, jakby to było miesiąc temu, mówiłem wam, że wyglądacie mi na idealną parę, że super, będziecie małżeństwem. Pamiętam to, bo między wami tak iskrzyło, że to nie, może sobie tego nie wyobrażacie. Ja lubię obserwować ludzi i to widziałem. To samo jest z Dorotą i z Jackiem. Słuchacze pewnie sobie wyobrażają, że oni nawet na siebie nie patrzą, nie dotykają się tam, prawda, jakaś tam pleksa między nimi jest. Nie. No jest takie iskrzenie, że trudno sobie wyobrazić. I dlatego teraz zadam to pytanie, które mi ksiądz podpowiedział. Co robicie na randkach?
Dorotka?
Co robicie, żeby po randce, czy co wiecie, żeby tak, po randce nie jeszcze dospowiedzieć. Co według was jest normą? Powiedzcie to jako właśnie dla swoich rówieśników. Co według was jest normą, co daje wam spokojne sumienie? Normą, która pewnie odczuwacie, że czasami jest, trzeba powalczyć, żeby ją zachować, bo jesteście zdrowi fizycznie, psychicznie i tak dalej, uczuciowo też do was, do siebie ciągnie.
Oczywiście od razu na wstępie powiem, że pociąg seksualny jest i to bardzo duży, z tego względu, że kocham tą kobietę, także no dziwne, gdybym go nie odczuwał.
Nie dostałbyś prawdopodobnie pozwolenia na ślub w kościele, gdybyś był zupełnie niezdolny do realizacji wszystkich założeń małżeństwa, wszystkich, nie tylko jednego związanego z seksualnością i przekazywaniem życia.
Tak, a już po prostu wypracowaliśmy sobie do tej pory pewne metody radzenia sobie z tym pociągiem. Oczywiście najlepszą jest tak unikanie sytuacji, w których mogłoby dojść ewentualnie do zgrzeszenia. Czyli oczywiście nie kładziemy się razem do jednego łóżka. Staramy się jakoś tam zbyt czule nie przytulać, prawda? Wstąpiliśmy także do takiego ruchu czystych serc. Codziennie rozważamy fragment Pisma Świętego. Czytamy, na początku czytaliśmy taką modlitwę na stronę, gdzieś około strony A4. W tej chwili znamy ją już na pamięć, także możemy ją już odmawiać od jakiegoś roku czasu. No i muszę przyznać, że od momentu, kiedy wstąpiliśmy właśnie do tego ruchu czystych serc, jest o wiele łatwiej właśnie radzić sobie z tym popędem. Już te pokusy są jak gdyby mniejsze, chociaż nadal występują, także cały czas staramy się
czuwać,
dokładnie.
Czyli Dorotka, chcesz odpowiedzieć? Nie prowokowanie siebie, tak? To o tym mówił Jacek. Co jeszcze może być ważnego?
Na przykład to, żeby mieć jakieś wspólne pasje, prawda? Że można coś po prostu robić, że nie tylko siedzieć na randce i się na siebie patrzeć, uśmiechać, bo wiadomo, że to też jakoś prowokuje też do tego, żeby pójść
rozpala,
trochę dalej.
Zbliża.
Tak, jak najbardziej. Także no, jeździmy na rowerach, tańczymy wspólnie, czytamy książki, czasopisma.
Układamy puzzle.
Układamy puzzle jak najbardziej. Co jeszcze robimy? No dużo różnych rzeczy.
A przecież układając, jeżdżąc na rowerach, podejmujecie setki tematów, które są związane z lepszym poznaniem siebie.
No właśnie.
Jeździcie na kajakach czasami, bywacie razem?
Opływaliśmy raz na kajakach.
No.
Pierwszy raz na kajakach, dobrze.
Trochę za mało, musimy jeszcze to zrobić w tym roku.
Jak najbardziej.
Koniecznie.
No, gdzieś będzie tak zimno, już się nie uda?
Chyba okularmy jakieś.
No bobsleje. A w waszym przypadku kwestia wiary. Mm-hmm. Poznaliście się z tej strony trochę przed ślubem?
Tak.
Czy też kontekst był wspólnoty kościelnej poznania się, czy akurat nie?
Ja chcę wrócić do wypowiedzi Jacka, który właśnie tak mówił o tym, jak poznawał Dorotę, jak Dorota od razu powiedziała o tych zasadach i wartościach. Analogiczna sytuacja u nas się zadziała. Na drugim spotkaniu, takim dłuższym, gdzie mogliśmy rozmawiać, Michasia też zupełnie nic nie ukrywała. Od razu powiedziała, że należy do wspólnoty. Że jest blisko kościoła. I ja sobie wtedy pomyślałem, nie, jest tak podobna do mojej siostry, że po prostu i nie spotykaliśmy się od tego momentu przez jakiś rok. Dodam też, że...
czyli zimny kubeł to był na ciebie.
Tak, zimny kubeł na mnie. W tym czasie też tak z opatrzności Bożej przechodziłem takie... Poznałem Jezusa, poznałem wspólnotę, dowiadywałem się o Nim, nawiązałem z Nim osobistą relację, wyjeżdżając na pewno na różne rekolekcje. To był taki czas mojej przemiany, kiedy po roku przypomniałem sobie, że była taka Michasia i dopiero wtedy te wartości, jakby, które też już się z nimi, z wykładnią Kościoła, która mówi, prawda, o związku, o tym, jak ma być budowany, jak ma wyglądać, o czystości przed ślubem, o tym, że się nie mieszka. Wtedy sobie właśnie tak uświadomiłem, że jest taka dziewczyna, jest taka kobieta i chciałem się z nią wtedy spotkać i się udało.
Mieć kandydata na męża, który jest głębokiej wiary, to jest luksus chyba. Przynajmniej dla ciebie to było bardzo cenne.
Tak, to było bardzo cenne. Ja może powiem o tym jeszcze, o tej kwestii wiary odnośnie mieszkania przed ślubem. Że to było właśnie bardzo dla mnie ważne i tak te słowa z Pisma Świętego, że najpierw Bóg pobłogosławił, a potem kazał się rozmnażać właśnie, to były jakby dla mnie takim przewodnim zdaniem, żeby iść za nimi, żeby dochować tej czystości i dla mnie no byłoby to jakby taką trochę zdradą, gdybym poszła inną drogą, gdybym poszła nie tędy. I dlatego no, cały czas o tym myślałam, cały czas o tym pamiętałam i szukałam i modliłam się o takiego męża, który będzie podzielał moje zdanie, będzie miał podobne wartości i tak się właśnie stało, że Artur miał podobne wartości do moich i myślę, że dzięki temu też to nasze małżeństwo jest, to nasze małżeństwo jest piękne, dzięki tym wartościom myślę, że to jest bardzo cenne w życiu małżeństwa, żeby te wartości Boże były, żeby nimi żyć. Myślę, że tak.
Ja myślę, że jeszcze to już nie będziemy zbytnio pogłębiać tego tematu, bo pomału nasz czas się kończy, ale to, co podkreślacie tutaj obie panie, nasze zaproszone osoby, to ten właśnie uczenie się też czekania i też kwestia tej wstrzemięźliwości, która z wstrzemięźliwości seksualnej też się przenosi na inne dziedziny życia. Większego opanowania i w języku, i w wydatkach, i w różnego rodzaju emocjach, co niewątpliwie mam nadzieję, że w przypadku Michasi i Artura ułatwia wam życie, a w przypadku waszym, Dorotko i Jacku, będzie ułatwiało życie również małżeńskie, bo przecież w końcu jest jedno serce, jak umie czekać, serce mężczyzny, kobiety, umie być wstrzemięźliwe w kwestii seksualnej, no to jest to samo serce, które umie być bardziej opanowane i w nerwach, w emocjach, w wydatkach, w jakichś innych rzeczach. Oczywiście pewnie prawdopodobnie nie zawsze i nie stuprocentowo, ale gdyby tak się przyjrzeć dokładniej na konkretne sytuacje, to prawdopodobnie, drogie panie, wasi mężowie czy kandydat na męża jest, byłby dużo gorszy, gdyby ta kwestia była dla niego się nie liczyła.
Ja mam takie pytanie. Jak uważacie, czy tacy wartościowi ludzie, jakimi wy jesteście, zdarzają się poza wspólnotami, poza oazą, poza KSM-em?
A może, czy... albo odwracając pytanie, jaką dla was jakie znaczenie miało bycie we wspólnocie w realizacji dzisiejszej waszej drogi życia i systemu wartości, który podzielacie wzajemnie? Czy można bez wspólnoty? No, nie wiecie, czy można bez wspólnoty. Mm-hmm. Wiecie, co wam dała wspólnota i możecie się domyśleć, jakby było, gdybyście nie byli.
Mm-hmm, takie jakby to pytanie też tak przypomina mi okoliczności naszego poznania się. Bo będąc na pewnych rekolekcjach, które nazywają się kursem Filipa, po tych rekolekcjach dostałem takie zaproszenie i taką zostałem zmotywowany do tego, żeby szukać wspólnoty w danym miejscu, gdzie mieszkam, gdzie jestem. I po przyjeździe z tych rekolekcji właśnie zacząłem szukać takiego miejsca i trafiłem do duszpasterstwa akademickiego, gdzie właśnie chodziła mi Hasia. Myślę, że to też łączy się poniekąd jakoś z tym, że wspólnota jest albo to też było takie oczywiste, że albo stało się dla mnie, że właśnie osoba, która jest we wspólnocie, która szuka pewnej źródła prawdy akurat w tej wspólnocie, to mi dało taką też pewność tego, że to dobrze tak wróży, rokuje to słowo.
Ja myślę, że w dzisiejszych czasach jest ogólnie bardzo dużo pokus do tego, aby współżyć ze sobą. Propagują to media, tak, wszyscy inni ludzie, na przykład mieszkając w akademiku, trochę byłam uznawana za tak zwaną dziewczynę egzotyczną, czyli tą, która nie współżyje przed ślubem, tą, która ma...
To już jest egzotyka, tak?
No tak mi powiedzieli moi koledzy.
Może tam w Legnicy tak jakieś dziwne ludzie mieszkają?
Myślę, że wszędzie tacy ludzie mieszkają. Tak. Myślę, że to jest też kwestia tego, że niektórzy się wstydzą powiedzieć o tym, że na przykład nie współżyją przed ślubem, bo jak mnie ktoś zapyta, czy ty na przykład współżyłaś, czy współżyjesz, albo czy wierzysz w Boga, on to ja mówię, że nie współżyłam, wierzę w Boga, tak? I dla mnie to jest takie bardzo oczywiste. A jest dużo takich osób, które na przykład nie współżyło, a jak ktoś zapyta, to mówią, że współżyli, bo się wstydzą najnormalniej tego. Chociaż nie wiem, czego się wstydzić, bo przecież to jest wielki skarb, tak? Móc potem...
Czyli podsumowując, jeżeli słuchają nas kawalerowie i panny, jeżeli szukacie dobrych kandydatów na męża, na żonę, to zapraszamy do wspólnoty.
Amen. Jakiejkolwiek wspólnoty katolickiej, oczywiście jeżeli jest tam ksiądz, który z taką pasją, sercem, pasterską miłością prowadzi tę wspólnotę, to jeszcze lepiej, bo ona jest bardziej wyrazista, ona nie jest wtedy hermetycznie zamknięta i nie ma cech jakiejś sekty, gdzie tylko się na jakiegoś guru i jest się uszczęśliwionym, że ma się zbawienie, ale właśnie wspólnota otwarta na innych, wspólnota wojnie Kościoła, najlepiej taka, która jest przez Kościół rozpoznana oczywiście, będąca jednym z ruchów Kościoła. Zapraszamy. My oczywiście chcąc, nie chcąc wraca w naszych audycjach kwestia istnienia i działalności Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej, ale dlatego, że no to sąsiedzcy, my obaj Marcinie z tą grupą jesteśmy związani, stąd też zapraszamy i ludzi z tej wspólnoty, chociaż staramy się też otwierać drzwi i niejednokrotnie mamy tutaj gości, którzy nie są związani z tą wspólnotą, a również mają bardzo ciekawe przekonania, świat wartości, który jest jak najbardziej kompatybilny z nauczaniem Kościoła, bo dlatego, że należy do innych wspólnot. I to jest prawda, że my tak naprawdę nie chcemy być anonimowi i wspólnota daje poczucie właśnie tej siły, o której tutaj powiedziała Dorotka, że tych ludzi jest dużo, tylko się nie mają poczucia, że jest ich dużo, wstydzą się nie wiadomo czego, a w końcu istotą jest prawda, że Bóg mnie tak ukochał, że jestem z tego powodu szczęśliwy i nie mam na tym punkcie kompleksu, wręcz przeciwnie. Kochani, dziękujemy Wam, drodzy goście, za dzisiejsze przyjęcie zaproszenia do naszej audycji. Ja też przy tej okazji przeżywam też taki radosny, a zarazem wyjątkowy czas. Dzisiaj jest piątek, w poniedziałek odszedł do Pana mój tato. Mówią wszyscy wokół, że był jeszcze młody, 62 lata. Może dla nastolatków wydaje się, że to jest dużo, ale zawsze rodzic odchodzi trochę za wcześnie. Chciałem przy tej okazji podziękować wszystkim, którzy słyszeli na antenie naszego radia o pogrzebie mojego taty, które miało miejsce w środę, którzy się łączyli duchowo, wspomnieli w modlitwie, przyjęli komunię świętą, uczestniczyli w pogrzebie, za ten wielki gest chrześcijańskiej solidarności, wspólnoty i za nadzieję, która płynęła właśnie z tych gestów, nadzieję, która też była obecna i wyrazista na pogrzebie mojego świętej pamięci taty Zbigniewa. No i pozwólcie, że w jego intencji, jak w intencji wszystkich, którzy w ostatnim czasie odeszli do Pana, pośród nich pewnie i nasi słuchacze, może ktoś się zdarzył, też zostali powołani. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
A światło jest wiekuiste, niechaj mi świeci na wieki.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.
Kochani, zbliża się koniec wakacji, pomału będziemy wchodzili w tematy szkolne, w tematy związane z naszymi różnymi dylematami i będzie to dla nas też kolejny rok formacji, bo też tak właściwie dzielimy nasze audycje do wakacji, po wakacjach. W tym roku udało nam się dzięki przede wszystkim Marcinowi podtrzymać ciągłość tych audycji, bo ja troszkę się ruszałem tu i tam. Więc za tydzień prawdopodobnie będziemy mówili, my już mamy temat wybrany, trochę o szkole, trochę o książkach, trochę o tym właśnie, czy książka dzisiaj przeżywa kryzys, jak rozkochać dzieci w książce, jak siebie, jak polubić książkę.
Czy audiobooki są zagrożeniem?
Czy e-booki też są uproszczeniem tego i czy są równie wartościowe jak papier trzymany w ręku i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie. Więc dziękujemy Państwu, życzymy spokojnej nocy. Przede mną jeszcze raz młode małżeństwo Artur Michasia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dorotka i Jacek, narzeczeni. No i ciągle kawaler dla wszystkich, którzy słuchają słuchaczek. Ciągle kawaler Marcin Mazurek.
No i wieczny kawaler ksiądz Tomasz Kliński.
Kawaler Orderu Uśmiechu, żeby było, to by było mi miło. Życzymy spokojnej nocy, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz. Drogami młodości.